Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No dziś wrócimy na Westerplatte, bo tam zdarzyły się rzeczy interesujące dla współczesnych, ale także dla historyków, czyli dość niespodziewane wyniki dała ekshumacja na cmentarzu Westerplatczyków. Moi rozmówcy z Muzeum II Wojny Światowej, Wojciech Samul i Filip Kuczma. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, witam słuchaczy.
Dzień dobry, no więc w takim razie zacznijmy od tej ekshumacji. No ona dała bardzo niespodziewany efekt, no i spróbujmy się jakoś z tą wiadomością pozmagać, czyli spróbować odpowiedzieć, jakie są tego konsekwencje. Panie Filipie.
To znaczy, ja mogę powiedzieć o przebiegu samych ekshumacji, o naszych dalszych planach, natomiast o historii, bo rozumiem, że to pytanie dotyczy historii.
No ja chciałbym powiedzieć, chciałbym, żebyśmy powiedzieli po pierwsze o tym zaskoczeniu, no bo ono było też pewnym faktem. Znaczy w grobie, w którym mieliśmy znaleźć ciało Westerplatczyka, znajdujemy ciało, jak się wydaje, żołnierza armii niemieckiej.
Tak. 16 marca we wczesnych godzinach, około godziny 6 rano, przystąpiliśmy do ekshumacji, jak nam się wydawało, dwóch żołnierzy należących do załogi wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Bez problemów udało nam się przeprowadzić ekshumację i odkryć metalową trumnę, w której spoczywały szczątki majora Sucharskiego. Natomiast w trakcie eksploracji grobu, miejsca pod krzyżem kaprala Kowalczyka, odkryliśmy niszę betonową. W tej niszy znajdowała się niewielka drewniana trumna, całkowicie zbutwiała. Trumna była wyposażona w mosiężną blaszkę, na której widniały dane osobowe kaprala Kowalczyka, data jego śmierci, data jego urodzin. Ta trumna drewniana była przepasana biało-czerwoną wstęgą. W środku w tej zbutwiałej trumny odnaleźliśmy zdeponowane kości człowieka w worku foliowym. Po wyciągnięciu tego worka do badań przystąpili już specjaliści z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. No i tuż po otwarciu tego worka okazało się, że mamy do czynienia nie tylko ze szczątkami ludzkimi, ale również z wyposażeniem, i to wyposażeniem typowym dla żołnierza niemieckiego. Żołnierza niemieckiego, który zginął po 1940 roku, na co wskazuje stalowa klamra z napisem Gott mit uns. Tego typu klamry wprowadzono właśnie w 1940 roku. Wcześniej klamry były wykonywane z aluminium, natomiast właśnie ze względu na to, że na potrzeby produkcji przedmiotów wojskowych wycofano właśnie tego typu klamry i zaczęto produkować je z żelaza.
No to w takim razie, panie Wojciechu, a to było zaskoczenie. No to w takim razie, panie Wojciechu, jak możemy to zinterpretować? Ja przypomnę, że ciało kaprala Kowalczyka odkryto, a właściwie przeniesiono na cmentarz w Gdańsku w 61 bodajże roku, kiedy budowano nowy kanał portowy w Gdańsku. Potem to ciało w 92 roku zostało przeniesione na ten wspólny cmentarz Westerplatczyków. Czy ja dobrze tutaj przypominam te daty?
No tutaj to może rzeczywiście cofnę się do roku jeszcze 1939, żeby tą historię nakreślić w sposób pełniejszy i pokazać czy unaocznić te różne meandry historii, które tutaj narosły wokół tej sprawy kaprala Kowalczyka. No relacje, można przyjąć, że relacje towarzyszy broni kaprala Andrzeja Kowalczyka są w miarę spójne i rzeczywiście nasz tutaj bohater, obrońca Westerplatte miał zostać ciężko ranny w trakcie pierwszego bądź drugiego szturmu, czyli w godzinach porannych na Westerplatte w okolicach placówki Prom. Tam wedle rozkazu miał zostać odtransportowany w kierunku, no domyślamy się, że chodziło o koszary, ale ci wszyscy żołnierze musieli przejść przez wartownię numer 1. No i niestety wedle tych relacji nigdy nawet i do wartowni numer 1 kapral Kowalczyk nie dotarł. miał, tak jak tutaj sprawdzaliśmy pod kątem badań naukowych, jak te relacje opisują miejsce, gdzie kapral Kowalczyk miał zostać pozostawiony na własną prośbę, jak wspominają westerplatczycy. Relacje też nie są do końca spójne. Miało to być od 150 do 80 metrów od wartowni numer 1. Jest to o tyle istotne, że 150 metrów to jest w zasadzie miejsce lokalizowania bramy tej dawnej drogowej, która oczywiście już dzisiaj nie istnieje, na Westerplatte. No więc jedno jest pewne, żołnierz ten uznaje się go za zaginionego dnia 1 września 1939 roku i wysłani w godzinach, no, prawdopodobnie popołudniowo-wieczornych, polscy żołnierze, no już nie odnaleźli kaprala Kowalczyka. Jest taka relacja, która też tutaj dodaje jakby dodatkowych możliwości, które mogły się z kapralem Kowalczykiem stać, że po prostu żołnierze niemieccy, którzy weszli na teren Westerplatte, mogli zwłoki czy ciężko rannego polskiego żołnierza po prostu z terenu składnicy zabrać. Ale wracając jakby do tej podstawowej kwestii, czyli odnalezienia szczątków w roku 1963, miało to miejsce, no prawdopodobnie w drugiej połowie, podana jest data nawet 25 lipca, chociaż można przyjąć, że budowa, która wówczas miała na celu jakby przygotowanie terenu pod dopiero te najbardziej zintensyfikowane prace przy nabrzeżu, poszerzaniu nabrzeżu kanału portowego na Westerplatte, no zachowały się zdjęcia, zachowała się relacja w Muzeum Marynarki Wojennej z tego wydarzenia. I no tu kolejne pytanie, czy problem wręcz badawczy, no wygląda na to, że westerplatczycy, ci, którzy identyfikowali kaprala Kowalczyka po szczątkach, po przedmiotach, które ten poległy miał przy sobie posiadać, oni najprawdopodobniej miejsca, jak to nazywamy tutaj, archeolodzy mówią, in situ nie widzieli, tylko po prostu zostali już zawezwani w momencie, jak te szczątki zostały wyciągnięte i przygotowano jakiś materiał, który im okazano. Wspomnienia z tego roku 1963 mówią o tym, że przy kapralu Kowalczyku te najbardziej rozpoznawalne elementy, po których czy Michał Blukis, czy Gawlicki, drugi z westerplatczyków, rozpoznawali te szczątki, no to harmonijka ustna, no jest to element, no może rzeczywiście taki dosyć charakterystyczny, ale z drugiej strony no nie mamy cały czas tej pewności, czy to rzeczywiście w roku 1963 odnaleziono szczątki naszego bohatera. No dodatkowo taką zagadką, jak się zastanawia, jakbyśmy się chcieli głębiej właśnie nad tym wszystkim zastanowić, to jest pytanie, z jakiego powodu do roku 71, no dobrze, może były problemy, nie chciano pochować poległego czy odnalezionego kaprala Kowalczyka na terenie Westerplatte, ale to pytanie brzmi, dlaczego po roku 71, po sprowadzeniu i wielkich ogólnopaństwowych uroczystościach, po pochowaniu komendanta składnicy majora Henryka Sucharskiego, dlaczego, jeżeli była ta świadomość, że to właśnie kapral Kowalczyk został odnaleziony w roku 63, dlaczego nie zdecydowano się przenieść tych szczątków ze Srebrzyska na teren cmentarza Westerplatte? Tutaj też jest taka ciekawa kwestia, idąc chronologicznie do czasów nam współczesnych, że w roku 1984 Stanisława Górnikiewicz dostała pierwsze listy, korespondencje od osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, która no dosyć, można powiedzieć, trzeźwo oceniła, zapytała się wręcz wprost opiekunki westerplatczyków, że jeżeli od roku 63 jest znany, czy zinterpretowany, rozpoznany polski obrońca, to dlaczego nie leży na cmentarzu na Westerplatte, tylko jest pochowany w nieopisanej mogile na Srebrzysku. I tutaj myślę, dochodzimy do sedna sprawy. Od roku 1984 w zasadzie pani Górnikiewicz już wtedy prowadziła korespondencję z badaczem gdańskich nekropolii, panem Andrzejem Chudym. I no, ta osoba wręcz no, w punkt dzięki swoim badaniom odnalazła potencjalne miejsce, gdzie kapral Kowalczyk miał być na Srebrzysku pochowany. No i co najistotniejsze, pod numerem tego grobu, w miejscu, gdzie te szczątki powinny być złożone, no, nie było żadnego upamiętnienia. Tak? Była to przestrzeń pomiędzy innymi grobami. Jest to tam tak dosyć obrazowo opisane, że wręcz zostało zachlapane cementową zaprawą, tak? No, rok 86, przeszło 20 lat po odnalezieniu szczątków kaprala Kowalczyka, no, na cmentarzu Srebrzysko nic o tym wydarzeniu, czy o złożeniu miejscu pochówku szczątków kaprala Kowalczyka nic o tym nie przypominało. I tutaj jakby kwestią, która jest najbardziej taka znamienna, że przez kolejnych 5 lat praktycznie nic się w tej kwestii nie wydarzyło. Były, co teraz doskonale możemy dzięki zasobom różnych bibliotek cyfrowych obejrzeć przy kolejnych uroczystościach, w kolejnych latach widzimy, że pisano o tym, że coś trzeba ze szczątkami Kowalczyka zrobić, ale nic się nie działo. Minęła 50. rocznica w roku 1989 i potrzeba było kolejnych prawie 3 lat, żeby w roku właśnie 1992 i to też w sposób bardzo pośpieszny wykonać ekshumację. Jest artykuł z 4 sierpnia 1992 roku, gdzie pani Górnikiewicz no, znowu ten temat szczątków kaprala Kowalczyka, które są złożone na cmentarzu na Srebrzysku, przypomina, a mamy, co też doskonale wiemy, 1 września, czyli niespełna 4 tygodnie później już szczątki zostały złożone. Z jakim skutkiem? To, co mówił kierownik Filip Kuczma, no wiemy, czyli po prostu wykonana bardzo szybko praca na cmentarzu Srebrzysko poskutkowała tym, że najprawdopodobniej wyciągnięto z miejsca pochowania prawdopodobnego złożenia szczątków kaprala Kowalczyka, wyciągnięto nie tą osobę. Tutaj jest też taką dodatkową kwestią istotną to, że w księdze cmentarnej w roku 63 zapisano, że w tym pochówku zdeponowano szczątki 2 osób. Tak? I też nie mamy pewności, która osoba, które szczątki, której osoby były wyżej, które niżej. Tych znaków zapytania robi się naprawdę coraz więcej. I no, myślę, że dopiero badania na cmentarzu, tak, kolejna próba ekshumacji na cmentarzu na Srebrzysku będzie mogła albo potwierdzić, albo zaprzeczyć tym wersjom, które teraz sobie stawiamy.
No dobrze, no ale to w takim razie wiele wskazuje na to, że w tym 63 roku dokonano ekshumacji tam być może 2 ciał, żołnierza niemieckiego i być może żołnierza, którego koledzy rozpoznali jako kaprala Kowalczyka po tej harmonijce, jak pan mówił. Mhm. No i teraz ekshumacja w 92 roku niewłaściwego ciała doprowadziła do sytuacji, którą w tej chwili no, musimy jakoś wyjaśnić. Dobrze rozumiem sytuację?
No, moglibyśmy to też tak obrazowo przedstawić, że no, musimy założyć, że jeżeli w 63 roku Westerplatczycy dokonali jednak właściwej interpretacji, właściwie te ciało, szczątki ciała.
Znaczy nie chce mi się wierzyć, że rozpoznali ciało kaprala Kowalczyka w ciele, przy którym były elementy uniformu niemieckiego żołnierza. To akurat wydaje mi się mało prawdopodobne.
Znaczy, tu jest pytanie podstawowe, jakie przedmioty zostały okazane Westerplatczykom i co oni widzieli? Bo no, tutaj myślę, że kolega Filip Kuczma będzie w stanie też no, na razie, na tym etapie, na którym jesteśmy, dopowiedzieć o ewentualnościach właśnie w związku z wyposażeniem które te zabytki, które odkryto, zostały zdeponowane później w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. No tutaj też jest jakby kwestia podstawowa, ale dobrze, jeżeli chcemy iść w tą stronę, że został właściwie te szczątki zostały przypisane kapralowi Kowalczykowi, no to jedyna, czy prawie jedyna ewentualność, która w tym momencie tutaj jest do rozwiązania, no to jest ta, że cmentarza Srebrzysko w 1992 roku podjęto niewłaściwe szczątki.
No dobrze, panie Filipie, to w takim razie porozmawiajmy o trudnościach związanych z rozpoznawaniem tych zwłok, ale też przypomnijmy o tym, że na Westerplatte walki toczyły się w 1939 roku, ale walki toczyły się także w 1945 roku i stąd tam być może obecność pochowanych ciał niemieckich żołnierzy. No właśnie ta klamra pasa sugeruje, że z wyposażeniem po roku 1940.
Dokładnie. Tak jak wspomniał kolega Wojtek, w 1963 roku w trakcie przypadkowej akcji odnalezienia szczątków, które zostały zinterpretowane jako szczątki należące do kaprala Kowalczyka, zabezpieczono przedmioty, które przekazano do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest to amunicja. Jest to pozostałości właściwie harmonijki ustnej. No przedmiot często spotykany na polach bitewnych, ponieważ w odróżnieniu od innych od innych instrumentów łatwo było to schować do kieszeni i żołnierze zarówno polscy, jak i niemieccy, oczywiście również innych narodowości, tego typu harmonijek często używali. Co ciekawe, a właściwie najciekawsze, gwizdek podoficerski. Na razie dysponujemy tylko zdjęciami tych przedmiotów. Wkrótce będziemy mieli okazję obejrzeć dokładnie, ale ze zdjęć wynika, że jest to ebonitowy gwizdek, który został wprowadzony na wyposażenie żołnierzy Wehrmachtu w 1943 roku. Jeżeli ten gwizdek faktycznie został odnaleziony przy szczątkach zinterpretowanych w 1963 roku jako szczątki kaprala Kowalczyka, to znaczy, że no, ta interpretacja nie była właściwa. Nie mógł się gwizdek z 1943 roku znaleźć przy szczątkach żołnierza poległego w 1939 roku. Więc tutaj ta sytuacja nam się dodatkowo komplikuje, bo możemy założyć, że odkryto wtedy również szczątki żołnierza niemieckiego, które po okazaniu Westerplatczykom niektórych przedmiotów, oni niewłaściwie mogli zinterpretować te przedmioty i stwierdzić, że to właśnie kapral Kowalczyk. Złożono szczątki tej osoby na cmentarzu na Srebrzysku. Wkrótce po tym pochówku pochowano jeszcze kolejną osobę, żołnierza niemieckiego, którego szczątki odnaleziono na terenie zajezdni tramwajowej w Gdańsku, a w 1992 roku ekshumowano tylko szczątki tego niemieckiego żołnierza, natomiast pod tymi szczątkami zalegają kolejne szczątki ludzkie, które niekoniecznie do kaprala Kowalczyka należą.
Panie Filipie, ale to tutaj wróćmy do naszej rozmowy sprzed kilku miesięcy, no już kilkunastu chyba, kiedy po pierwszych ekshumacjach żeśmy rozmawiali. Wtedy mówiliśmy o trudnościach związanych z rozpoznawaniem szczątków Westerplatczyków, dlatego że w większości byli to młodzi ludzie, którzy nie mieli potomków, w związku z tym kwestia badań DNA jest utrudniona. Szukacie i tworzycie taką bazę DNA, jeśli chodzi o Westerplatczyków, no ale to nie jest też, to jak rozumiem, takie proste. Czy w wypadku kaprala Kowalczyka my moglibyśmy na przykład myśleć o badaniach DNA?
Oczywiście. Właśnie po to przeprowadzaliśmy akcję ekshumacyjną na cmentarzu na Westerplatte, aby potwierdzić nasze przypuszczenia, bądź też jakby potwierdzić, że faktycznie są to szczątki kaprala Kowalczyka, ale nie spodziewaliśmy się aż tak ewidentnych oznak, że te szczątki, które odnaleźliśmy właśnie kilka dni temu, należą do niemieckiego żołnierza, a nie do polskiego żołnierza.
Dobrze, to w takim razie porozmawiamy jeszcze o tym, o tych kwestiach poszukiwań. Ja rozumiem, że wy nie rezygnujecie na razie z dalszych poszukiwań na terenie Westerplatte, bo rozumiem, że nie został wyjaśniony los wszystkich poległych, tym bardziej, że my wciąż tak naprawdę nie mamy świadomości, ile ostatecznie osób z załogi szeroko rozumianej, czyli także tych zmobilizowanych w ostatniej chwili pracowników cywilnych załogi Westerplatte rzeczywiście poległo.
Tak, wiemy ze źródeł archiwalnych. Przyjmujemy, że zginęło na Westerplatte 15 obrońców. My w trakcie naszych prac archeologicznych w 2019 roku odnaliśmy 5 mogił, z których podjęliśmy szczątki co najmniej 9 osób. Dodatkowo wiemy również ze źródeł archiwalnych, że niektórzy z poległych Westerplatczyków byli zabierani z pola bitewnego jeszcze w trakcie walk przez Niemców i chowani na cmentarzu na Zaspie. Także na terenie Westerplatte obliczamy, że mogło znajdować się około szczątki, zwłoki około 11 żołnierzy. Więc odliczając od tej liczby 9 odnalezionych przez nas, no brakuje jeszcze 2 i my takie prace polegające na zlokalizowaniu miejsca śmierci i prowizorycznego jak pochówku, jak się okazuje, już on nie jest prowizoryczny, bo ten stan trwa 81 lat, miejsca śmierci legionisty Krzaka, który zginął na swoim stanowisku w nocy z 2 na 3 września najprawdopodobniej w okolicy placówki Fort i tego typu badania tego terenu wytypowanego na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych z 2 i 6 września 1939 roku. Takie badania podejmiemy jeszcze w tym roku. Będziemy poszukiwać legionisty Krzaka.
Czy te ostatnie informacje nie skłonią was także do przesunięcia swojej aktywności na Srebrzysko, czyli żeby jednak dokończyć te ekshumacje w tym miejscu, w którym pochowano ciała tych 2 osób, niemieckiego i być może polskiego żołnierza?
Oczywiście, jeszcze wkrótce podejmiemy działania na cmentarzu na Srebrzysku. Oczywiście te działania będą podejmowane z inicjatywy pionu śledczego IPN-u, pana prokuratora Jankowskiego, który od 2019 roku prowadzi śledztwo zmierzające między innymi do identyfikacji wszystkich Westerplatczyków poległych w trakcie 7-dniowych walk na terenie wojskowej składnicy tranzytowej.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że Wojciech Samul i Filip Kuczma z Muzeum II Wojny Światowej są moimi rozmówcami i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypomnę, że moimi rozmówcami dzisiaj są panowie Wojciech Samul i Filip Kuczma z Muzeum II Wojny Światowej, a rozmawiamy o ekshumacji, niespodziewanym wyniku ekshumacji, którą przeprowadzono ostatnio na cmentarzu na Westerplatte, ale rozmawiamy także szerzej o historii składnicy i historii obrońców tej składnicy. Jak rozumiem, ten wynik ekshumacji był nie do końca przez panów, dla panów niespodziewany, bo tak dobrze chyba interpretuję te słowa, które padły w pierwszej części naszego programu.
Zgadza się. Wątpliwości pojawiały się już od co najmniej kilku dobrych lat. Wraz z początkiem misji archeologicznej na Westerplatte, która miała miejsce w 2016 roku i różnymi zagadnieniami, którymi się wówczas zajmowaliśmy. No oczywiście ta kwestia poszukiwań poległych Westerplatczyków była zadaniem takim kluczowym, które należało wykonać. I tutaj sprawa kaprala Andrzeja Kowalczyka wydawała się wówczas w miarę i tak rozwiązana. Te wątpliwości z biegiem lat jednak narastały i z jednej strony poprzez te zdjęcia i obiekty, które zostały znalezione przy kapralu Kowalczyku, a z drugiej strony relacje też nie były takie w 100% potwierdzające się. No i ta kwestia trzecia, o której wspominałem w pierwszej części audycji, o tym, że przez blisko 30 lat kapral Kowalczyk leżał jednak na cmentarzu na Srebrzysku, tak, nie został sprowadzony, prochy czy szczątki kaprala nie zostały ponownie przeniesione na cmentarz na Westerplatte, chociaż były ku temu możliwości, a z drugiej strony też takim, myślę, kluczowym miejscem, o którym już tutaj wspominaliśmy, jest ten cmentarz na Zaspie, gdzie też jest jakby informacja jasna, że co najmniej dwóch Westerplatczyków zostało złożonych na tym cmentarzu do daty, do dnia 8-9 września, a po tej dacie no zakładamy, że kolejnych dwóch Westerplatczyków też tam spoczywa, tak? Czyli mam tu na myśli znanych z imienia nazwiska, to jest Jan Czywil, on oczywiście no, Niemcy lekko przekręcili jego nazwisko, no ale tam jest adnotacja wprost, że jest to żołnierz z Westerplatte, on zmarł w wyniku obrażeń, które poniósł na terenie Półwyspu, ale został pochowany już właśnie na cmentarzu na Zaspie. Jest drugi z żołnierzy, który jest nieznany i tutaj tak naprawdę no, mamy teoretycznie możliwość dopasowania aż trzech nazwisk. Może to być Bronisław Us, może to być właśnie chociażby Andrzej Kowalczyk, albo jedna z pierwszych ofiar, zawiadowca stacji na Westerplatte, starszy sierżant Wojciech Najsarek, tak? Czyli tutaj mamy kolejne możliwości. I no, w toku prac, które w zeszłym roku wykonywaliśmy w związku też z konferencją, która miała miejsce 1 września zeszłego roku, no, udało się też dotrzeć do informacji dotyczących ekshumacji, które miały miejsce na terenie cmentarza na Zaspie w roku 1970. I tutaj też jest temat bardzo interesujący, bo nie dość, że według no, naszej wiedzy obecnej teren, który był wówczas objęty tymi pracami, to były mogiły pierwszych polskich ofiar w Gdańsku. Są to pocztowcy, tak? Są to osoby bardzo zasłużeni. Kolejni nasi bohaterowie, którzy w Gdańsku zginęli, polegli, a zostali pochowani właśnie po 1 września na cmentarzu na Zaspie i zaraz po pocztowcach są właśnie pochowani dwaj Westerplatczycy. I teraz pytanie właśnie kolejne badawcze, które sobie stawiamy, czy no będzie to też wymagało weryfikacji, no to jest powrót na teren cmentarza na Zaspie i poszukanie tych mogił, ewentualnie sprawdzenie po prostu tego, co dokonano w roku 70, a może czego nie wyciągnięto w roku 1970. I wówczas to może okazać się, że wraz z tymi pracami, które dokonało już Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Westerplatte wraz z odnalezieniem szczątków w roku 2019, no ta liczba nieznanych miejsc, dokładnie nieznanych miejsc pochówku, no nam się zmniejszy, bo okaże się, że tutaj właśnie zweryfikujemy, dajmy na to pozytywnie, ten pochówek na Srebrzysku i może uda się też zweryfikować pozytywnie te pochówki na Zaspie, dzięki czemu no, liczba tak naprawdę zaginionych Westerplatczyków drastycznie by spadła. No, nie wykluczam nawet, że może by udało się zidentyfikować wszystkich poległów, co byłoby też no, sytuacją bez precedensu, no bo jedna z no, takich sztandarowych bitew, miejsce, które rozpoczęło II wojnę światową, no, doczekałoby się no, takiego no, finału w postaci upamiętnienia i złożenia szczątków wszystkich poległych. I myślę, że no, w tą stronę i w tym celu też idą prace, które na Westerplatte obecnie są prowadzone, no i zupełnie w nowej formule odbudowany, czy wybudowany na nowo cmentarz wojskowy, żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, który będzie otwarty w przyszłym roku.
No dobrze, to w takim razie jeszcze wróćmy do tego pytania, które padło w pierwszej części programu, ale jak rozumiem, trochę otrzymuję na nie odpowiedź w tej chwili, czyli rozumiem, że panowie dysponujecie już na tyle pełną bazą danych co do kodu DNA, że jesteście w stanie właściwie każdą z tych domniemanych ofiar zidentyfikować.
Żeby tutaj była jasność, muzeum nie zajmuje się zbieraniem...
No ja rozumiem, bo...
Nie prowadzi bazy DNA, to jest zadanie IPN-u, pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej i taka baza już jest zebrana. My podaliśmy listę 16 potencjalnych żołnierzy, którzy zginęli na Westerplatte i z mojej wiedzy wynika, że od większości rodzin tych żołnierzy materiał genetyczny został pobrany. Niestety część z tych rodzin, znaczy nie ma żyjących potomków, w związku z czym będzie konieczność przeprowadzenia ekshumacji rodziców, tak, tych żołnierzy, którzy polegli, bądź też najbliższej rodziny, czyli rodzeństwa. No, tego typu prace są skomplikowane, trzeba znaleźć te cmentarze. To oczywiście prowadzi IPN, ale wszystko przebiega w ten sposób, że mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się o kolejnych osobach spośród tych 9 odnalezionych przez nas, o identyfikacji kolejnych żołnierzy.
Dobrze, to w takim razie wróćmy do historii, bo to co jest, to jest taka mozolna praca, o której mówimy. Zresztą, jak to pan przed chwilą, Filip, powiedział, wielu instytucji, które się tym zajmują. To wróćmy w takim razie do tego, co z tego wynika. Bo wynika zarówno pewnie sporo dla próby odtworzenia wydarzeń na Westerplatte w ciągu tych 7 dni obrony, bo jak się wydaje, czasami te relacje, które składali żołnierze w różnych zresztą okolicznościach i w różnym czasie, no nie bardzo pasują do tego, co się potem okazuje, czyli to, co udało się odnaleźć na terenie pola bitwy Westerplatte. A z drugiej strony no, pojawia się też zupełnie nowy wątek, że być może w latach PRL-u podejście do tej sprawy no, miało jakiś charakter trochę niejasny, który na przykład mógł doprowadzić do tej, no, jak się wydaje, być może mistyfikacji z ciałem kaprala Kowalczyka. Panie Wojciechu?
No myślę, że taką też zasadniczą sprawą tutaj jest pamięć, która wśród Westerplatczyków, którzy przeżyli wojnę, była ciągle żywa. No, pamiętajmy, że no, działania wojenne no, przeżyło około 170 Westerplatczyków z łącznej liczby, zakładamy plus minus 210, którzy się znajdowali na terenie Westerplatte 1 września 1939 roku, a już w trakcie święta uroczystości wokół Święta Wszystkich Zmarłych 1 listopada 1945 roku na Westerplatte zostało upamiętnione miejsce zniszczenia wartowni numer 5 i została postawiona symboliczna mogiła, która miała upamiętniać właśnie tych poległych towarzyszy broni Westerplatczyków. No tutaj zasługi nieocenione ma zarząd właśnie i portu, który pomagał, ale też Związek Obrońców Westerplatte, który się ukonstytuował, można to tak nazwać, w latem 1945 roku. I dzięki właśnie pomocy wielu instytucji i zaangażowaniu no przede wszystkim kapitana Franciszka Dąbrowskiego w latem 1946 roku na Westerplatte istnieje już pomnik, cmentarz, który do roku 1989 istniał. I na tym cmentarzu, w jego pierwszej odsłonie, no widzimy też to dzięki zdjęciom archiwalnym, była postawiona tablica, która z imienia i nazwiska, oczywiście były tam błędy czy jakieś niedopatrzenia, na początku w ogóle nie wszyscy z Westerplatczyków mieli imiona, to z czasem było uzupełniane, ale wszyscy, ci 15, którzy zginęło, no miało swoją tablicę i to miejsce takie specjalne, które o nich jakby przypominało. I w takiej właśnie formie, no można się tylko zastanawiać, czy to efekt właśnie tych prac, które wówczas zostały wykonane, czy z tego powodu nikt nigdy nie chciał szukać tych mogił Westerplatczyków, tak? Czy mimo, że były relacje, przecież jeden z Westerplatczyków, Władysław Dejk, on uczestniczył w zakopywaniu mogił swoich kolegów w 1939 roku. No wydawać by się mogło, że wizja lokalna przeprowadzona wraz z nim mogłaby doprowadzić do zlokalizowania już wtedy tych miejsc. Nigdy jakby tego tropu nigdy do 2019 roku nie wykonała się. Okazało, że niespełna kilkadziesiąt metrów od miejsca upamiętnienia, w nieopisanych jamach spoczywało właśnie dziewięciu obrońców. I tutaj kwestia właśnie, myślę, że tego zapomnienia jakby o polskich bohaterach, w jakiś sposób poprzedni ustrój starał się to naprawić w roku 71, kiedy sprowadzono z Włoch szczątki majora Henryka Sucharskiego i zaczęto trochę bardziej jakby o teren Westerplatte dbać, a z drugiej strony właśnie ta podstawowa kwestia, o której tutaj dyskutujemy, czyli od roku 63 domniemane, zinterpretowane szczątki kaprala Andrzeja Kowalczyka, które nie zostały na teren Westerplatte sprowadzone. Myślę, że po prostu jest to taki niestety obraz wielowątkowy i przewija się przede wszystkim, tak sądzę, kwestia podstawowa, że Westerplatte oczywiście miało służyć jakimś tam doraźnym celom, ale też to była, nie oszukujmy się, impreza raz w roku, która się dokonywała 1 września, a przez całą resztę roku już ten temat nie był tak naprawdę na tyle nośny, że nikt się tym specjalnie nie chciał zajmować.
Choć ja przypomnę, że ta tablica, bo mam przed sobą zdjęcie tej słynnej tablicy, o której żeśmy wspomnieli, ona zawierała nie tylko takie błędy, które są trudne do zrozumienia dzisiaj, ale też takie wiadomości trochę mylące, które być może na przykład dla wielu osób, które nie były zorientowane w kwestii historii Westerplatczyków bardzo dokładnie, właśnie mogła też prowadzić do takiej przedziwnej zupełnie sytuacji, w której istniało przekonanie, że ci Westerplatczycy wszyscy są tam pochowani. Ja przypomnę, że co prawda pod hasłem Matko Walczyk pojawia się to nazwisko na tej tablicy, na której brzmi, która zaczyna się, tu spoczywają bohaterscy obrońcy Westerplatte. Więc już nie mówiąc o tym, że właściwie wszyscy ci polegli mają stopnie wojskowe, które nie odpowiadają ich prawdziwym stopniom wojskowym, bo są to stopnie marynarskie.
Zgadza się, ale jeszcze w połowie lat 50. ta tablica została zmieniona, uzupełniona o właściwe stopnie. Tam są drobne jeszcze przeinaczenia, ale jest dużo, dużo lepsza jakby w swej treści. Mhm. Ale co ciekawe, wówczas też dopisano 16 z Westerplatczyków, który zaraz w początkach września zakładamy, że stracił życie. To był radiotelegrafista, kierownik radiostacji na Westerplatte, Kazimierz Rasiński, tak? Osoba bardzo istotna ze względów wywiadu wręcz, który tutaj na Westerplatte był przez stronę polską dokonywany, tak? Nasłuch radiowy, który prowadzono w obrębie właśnie obszaru wojskowej składnicy tranzytowej, myślę, był nie bez znaczenia to właśnie na Westerplatte. Pamiętajmy, że komendant wojskowej składnicy tranzytowej był czynnym oficerem tak zwanego drugiego oddziału, czyli wywiadu wojskowego. I tu widać, że ewidentnie strona niemiecka po prostu tego Westerplatczyka bardzo szybko rozpoznała, i w wyniku najprawdopodobniej bardzo brutalnego śledztwa ten człowiek zginął. Więc w zasadzie można by też zakładać, że jest ofiarą Westerplatte. Tak, zginął przez to, że znajdował się na Westerplatte, miał bardzo odpowiedzialne zadanie i Niemcy go zgładzili. I właśnie Westerplatczycy po wojnie oddali mu właśnie hołd w ten sposób, że umieścili go na tablicy na Westerplatte, mimo tego, że już od lat, 60-tych, 70-tych, kolejni badacze zinterpretowali właściwie zapisy w księdze cmentarnej cmentarza na Zaspie i odnaleziono tam właśnie jego jego pochówek, który się tam znajdował.
Panie Filipie, to w takim razie na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze być może powiedzieli o kilku datach, czy też planach związanych z dalszymi pracami ekshumacyjnymi i pracami poszukiwawczymi na terenie Westerplatte.
W najbliższym czasie, tak jak już wspomniałem, będziemy prowadzić prace ekshumacyjne na kwaterze, gdzie pochowano szczątki w 1963 roku, zinterpretowane jako szczątki kaprala Kowalczyka. Tu oczywiście pod nadzorem pionu śledczego IPN-u. Dodatkowo jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy będziemy odsłaniać miejsce śmierci, tragicznej śmierci co najmniej 6 obrońców Westerplatte, czyli pozostałości wartowni numer 5. Po stanie szczątków osób, które odnaleźliśmy w 2019 roku, wiemy, że możemy w tym miejscu, czyli w miejscu, gdzie zginęła większość z tych 9 odnalezionych przez nas żołnierzy, mogą znajdować się drobne szczątki kostne właśnie należące do tych osób. Za około 5 miesięcy podejmiemy kolejny etap badań na Westerplatte, który będzie polegał na poszukiwaniu miejsca śmierci i pochowania legionisty Krzaka. Także to jest plan na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o poszukiwania poległych obrońców wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte.
Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No trochę żeśmy mówili o takim, myślę, że ważnym też z punktu widzenia psychologicznego dla wszystkich naszych słuchaczy wątku tej historii Westerplatte, czyli rzeczywiście pochowaniu szczątków tych poległych na Westerplatte żołnierzy, ale też i właśnie wyjaśnieniu nie tylko ich losów, ale często także tych losów pośmiertnych, bo one się okazuje być czasami niezwykle zagmatwane. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypominam, Wojciech Samul i Filip Kuczma z Muzeum II Wojny Światowej byli dziś moimi rozmówcami. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.